Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezesie.
Witam Panie Redaktorze, witam Państwa.
Energa pozostanie tutaj na wybrzeżu, pozostaje firmą niezależną w grupie Orlen, tutaj będzie odprowadzać swoje podatki. Zapewniał Pan wczoraj wraz z wicepremierem Jackiem Sasinem na konferencji prasowej. To utnie spekulacje o likwidacji, niszczeniu energii, które kierowane są ze strony pomorskich samorządowców i posłów związanych z opozycją, między innymi z Platformą Obywatelską?
No na litość, no nie można wręcz te same kłamstwa wiecznie powtarzać. I to już niejednokrotnie powtarzamy. Energa będzie firmą tu na wybrzeżu, Energa będzie w grupie Orlen, podatki zostaną na wybrzeżu generalnie. Energa tylko i wyłącznie zmienia właściciela tak naprawdę, więc tu nie ma żadnych obaw i nie możemy w ten sposób generalnie myśleć, w ogóle rozmawiać. Ta fuzja jest ważna i to, co niejednokrotnie podkreślałem, ta fuzja jest ważna choćby po to, by przedłużyć funkcjonowanie grupy Energa, by ją wzmocnić zdecydowanie. Grupa Energa znana jest z portfela, który ma najwięcej ilość energii OZE, więc niestety chcąc dalej inwestować, chcąc inwestować w niskoemisyjne źródła wytwarzania i zeroemisyjne źródła wytwarzania, musi mieć solidnego partnera biznesowego, solidnego partnera, który posiada środki, by te inwestycje mogły być realizowane. Bez tych środków grupa Energa nie będzie się rozwijała, więc tak naprawdę wręcz grupa Energa będzie wzmocniona a solidnym partnerem finansowym do przeprowadzania procesów inwestycyjnych. Jeżeli mówimy o podatkach, również tu nic się nie zmieni. Przecież również przejmowaliśmy inne firmy w Polsce, choćby Wocławek, Anwil Wocławek. Czy tam się coś zmieniło? Czy firma nie funkcjonuje? Czy firmę nie inwestujemy? Czy firmę nie rozwijamy? Inwestujemy, rozwijamy. Nam Energa jest potrzebna do komplementarnych połączeń, do optymalizacji i do procesów inwestycyjnych w zakresie niskoemisyjnych źródeł wytwarzania.
I już, panie prezesie, za chwileczkę również o tym, ale chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz. Do końca kwietnia zostanie zakończone to przejęcie Energii S.A. przez PKN Orlen. Orlen uzyska wtedy kontrolę nad Energą, a przez to nad całą grupą Energa, która obejmuje zasięgiem 1/4 Polski, w której pracuje 10 tysięcy ludzi. Czy to był skomplikowany proces?
Tak, panie redaktorze, to był skomplikowany proces. To był bardzo szybki, co prawda, proces. Ten proces trwał ponad 4 miesiące i oczywiście zaczęło się od naszego wezwania, które nastąpiło 5 grudnia, ale to wezwanie było warunkowe. Później zgoda komisji, potem podpisanie, następny warunek, podpisanie porozumienia przez Skarb Państwa, co skutkowało wstawieniem się Skarbu Państwa na wezwanie, złożenie zapisów i to spowodowało, że uzyskaliśmy 66% głosów na walnym. To następny wniosek, następny punkt był spełniony. Później walne, to jest zniesienie voting cap. Później, no i do 30 kwietnia nastąpi nabycie, czyli do 30 kwietnia będzie rozliczenie. To był bardzo ciężki proces, skomplikowany proces, proces, który wymagał wielu zgód korporacyjnych i ten proces nadal będzie trwał, bo ten proces nie jest tylko po to, żeby przejąć grupę Energa, ale po to, by ją modernizować, po to, by optymalizować, by teraz te wszystkie generalnie procesy zintegrować, bo przecież jeżeli mówimy o proces integracji, to my musimy zintegrować grupę Energa zarówno z Orlenem, jak i Orlen, niektóre piony zintegrować z grupą Energa. Niektóre inwestycje, które robimy w Orlenie, choćby nawet niskoemisyjne źródła wytwarzania, musimy się zastanowić, czy bardziej nie włożyć to do grupy Energa. W związku z tym musimy plan budowy wartości synergii. Mamy już opracowany plan
budowy wartości synergii w zakresie. Panie prezesie, ten plan ma być przedstawiony w ciągu 2 miesięcy i tam ma być opis tego, jak ten najwyższy poziom synergii uzyskać, a w rok ma zostać wprowadzony w życie. Właśnie jak to będzie przebiegało w praktyce? Jakie będą choćby wstępne punkty tego planu? Czy pan może je zdradzić?
Panie redaktorze, ja może go przedstawię po 2 miesiącach, po dokładniejszych analizach, bo pragnę zaznaczyć, że my mamy te analizy ogólne. My nie jesteśmy, my dopiero 30 kwietnia będziemy właścicielami Grupy Energa. To dosłownie może jeszcze w tym tygodniu nastąpi. Natomiast to, co powiedziałem, wszystkie przesłanki zostały spełnione, żebyśmy mogli być właścicielami Grupy Energa. Ten plan mamy opracowany, ale generalnie musimy wejść do spółek zależnych, musimy zrobić pełne badanie. Po 2 miesiącach państwu go po 2 miesiącach przestawimy, a wdrożymy go w życie w ciągu roku. Chcemy tą grupę zdynamizować zarówno pod względem inwestycji, ale też dokonać pewnych połączeń z grupą Orlen z racji tego, że my też posiadamy pion energetyczny w tym zakresie.
Premier Sasin mówił wczoraj, że jednym z elementów porozumienia Skarbu Państwa z Orlenem było utrzymanie zatrudnienia niezbędnego dla funkcjonowania i rozwoju firmy. Co jeszcze przewiduje to porozumienie? Bo wczoraj panowie mówiliście w bardzo poważny sposób właśnie o tym porozumieniu i o wzajemnym szacunku partnerów.
Proszę pana, gdyby nie było tego porozumienia, Skarb Państwa, czyli właściciel większościowego pakietu, nie wstawiłby się na wezwanie, nie złożyłby zapisu w domu maklerskim. Więc to porozumienie było istotne. Skarb Państwa przede wszystkim w tym porozumieniu, oprócz zatrudnienia, oprócz inwestycji, to również zobowiązujemy się do utrzymania polityki energetycznej państwa. Bo przecież energia to nie tylko biznes, ale to również bezpieczeństwo energetyczne państwa i właściciel musiał być przekonany, że my generalnie tą politykę energetyczną, która gwarantuje bezpieczeństwo państwa polskiego, my jako Orlen tą politykę utrzymamy łącznie z zatrudnieniem. Dla mnie, dla premiera Sasina bardzo ważny jest aspekt społeczny. Nigdy na takich synergiach, uważam, nie powinni cierpieć ludzie, którym się chce pracować, pod warunkiem, że im się chce pracować. To jest przede wszystkim dla mnie ważne. A z drugiej strony, gdziekolwiek, w jakiejkolwiek firmie, instytucji byłem, dla mnie dialog społeczny, dla mnie rozmowa ze związkami jest rzeczą bardzo ważną. Ale generalnie firma to jest miejsce pracy kilkudziesięciu ludzi i to generalnie musi być utrzymane. Natomiast to, co powiedziałem i o polityce energetycznej kraju i o utrzymaniu inwestycji. Inwestycje w energię będą utrzymane i to te inwestycje, które gwarantują bezpieczeństwo. A z drugiej strony my również rozpatrujemy jeszcze szersze inwestycje, że Energa ma plany niskoemisyjne źródeł wytwarzania. Energa ma też plany niektóre związane z zieloną energią w tym zakresie, więc te plany będziemy kontynuować.
No właśnie, Orlen ma też strategię budowy farm morskich. Ja rozumiem, że to będzie, te plany będą realizowane jakby na podstawie również kadr, zasobów i wiedzy ludzi z energii.
Jeżeli chodzi o farmy morskie, to Energa nie ma takich zasobów, ani nie ma takiego know-how, to sobie wprost powiedzmy.
Aż tak takiego nie.
Takiego na pewno nie. Jeżeli mówimy o farmach lądowych, to tak, to na pewno tak i nasza strategia również w tym kierunku pójdzie. Natomiast jeżeli mówimy o farmie morskiej, to nie tylko są plany, to już jest realizowane, panie redaktorze, my już jesteśmy już... Jesteśmy bardzo mocno zaawansowani, jeżeli chodzi o badania środowiskowe, badania wieczności, badania dna. My generalnie jesteśmy praktycznie w niedługim czasie, wyłonimy partnera, który ma to swoje know-how do przeprowadzenia tego procesu inwestycji i cały czas, jeżeli chodzi o offshore, czyli o farmy na Bałtyku, przyspieszamy ten proces i chcielibyśmy w 2003 roku, może no plany są na czwartym, ale w trzecim już zacząć tak naprawdę inwestycje. A do tego czasu przygotowujemy się nawet choćby w kwestii logistyki, w kwestii portu, w kwestii już te przygotowania są generalnie realizowane. I to jest inwestycja, która pochłonie na ponad 10 miliardów złotych. I dlatego potrzebne są takie fuzje, byśmy optymalizowali generalnie koszty i byśmy zdecydowanie te środki przekierowywali właśnie na takie inwestycje. Jeżeli w Polsce nie stworzymy multienergetycznego koncernu, nie będziemy mieć środków, by inwestować w miliardowe inwestycje. Nie będziemy, nie posiadamy dziś firmy, która mogłaby inwestować dziesiątki miliardów, choćby nawet w zeroemisyjne źródła wytwarzania. I dziś w Polsce właśnie taką firmę budujemy, jest nią Orlen, która będzie spółką multienergetyczną, zdolna do przeprowadzenia transformacji energetycznej. Bo również przecież doskonale sobie zdajemy sprawy, że będą też środki unijne na transformację energetyczną, ale musimy mieć firmę, która może tą transformację energetyczną przeprowadzać. Państwo samo w sobie nie jest w stanie bez firm, bez biznesu tej transformacji energetycznej przeprowadzić. Więc dlatego zdecydowało się państwo podpisać to porozumienie, jeżeli chodzi o zbycie akcji, ponieważ doskonale sobie rząd z tego zdaje sprawę, że musi być po drugiej stronie partner biznesowy, który będzie przeprowadzał tą transformację energetyczną w kraju.
Panie prezesie, jeszcze o inwestycjach energii. Tam są dwa projekty gazowe, Grudziądz-Gdańsk i jest jeszcze projekt Ostrołęka C. Pan mówi, że w ciągu miesiąca będzie decyzja, co zrobić z projektem Ostrołęka C, czyli budowa elektrowni. Czy to będzie inwestycja gazowa czy węglowa? W którym kierunku pan idzie, panie prezesie?
Panie redaktorze, jeżeli mówimy o gazówki, to jest połączenie komplementarne, bo jeżeli Orlen będzie budował farmę wiatrową na Bałtyku, a na Bałtyku z badań wynika, że wieje 60% dni w roku, to 40% musi uzupełnić, mieć elektrownie regulacyjne. Więc to się bardzo dobrze składa, jeżeli mówimy o elektrowni gazową w Grudziądzu czy też w Gdańsku. Jeżeli mówimy o generalnie, pragnę zaznaczyć, że te inwestycje były zamrożone, bo Energa nie posiadała środków. Dla tych, co są przeciwnikami tej fuzji, to właśnie dobrze, że pan wymienił między innymi te dwie inwestycje, bo Energa nie posiadała środków. Jest również następna inwestycja, na którą Energa też nie posiada środków. To jest inwestycja związana z Wisłą, związana z elektrownią wodną w Siarzewie. Tam też Energa nie posiada na to środków i przydałoby się, żeby Energa miała większy zasób w energii wiatrowej na lądzie. Też nie ma środków, by przeprowadzać takie inwestycje. A jeżeli mówimy o Ostrołęce C, to pragnę zaznaczyć, że inwestycja będzie utrzymana. A jaka będzie w niej technologia, poinformuję państwa za miesiąc czasu.
Jasne. Miejmy nadzieję, że niebawem epidemia się zakończy i już to życie i już nie powróci i życie dojdzie trochę do normy.
Panie redaktorze, oczywiście epidemia jest rzeczą ciężką dla gospodarki, ale my musimy się nauczyć żyć i musimy patrzeć w przyszłość, bo przyszłość to jest przyszłość naszych dzieci, następnych pokoleń i jest to ciężka rzecz, ale właśnie tak szybko zwalczymy skutki tej epidemii, tak szybko, jak będziemy mieć szybko silne polskie firmy, które będą nadawać tego tempa inwestycyjnego, bo poprzez inwestycje możemy walczyć z tym kryzysem.
Jeszcze tak kończąc o Energę, panie prezesie, czy po tej epidemii Energa będzie angażowała się w wybrzeżowy, w sport, na przykład we wspieranie Lechii Gdańsk? Takie pytanie od kibiców.
Ale przecież Energa będzie integralną firmą, mało to związaną z Orlenem. Będzie miała jeszcze większe zaplecze finansowe w tym zakresie i w żadnym wypadku, wręcz nawet zwiększymy finansowanie sportu. Ja generalnie kiedyś byłem prezesem Energii i również zwiększaliśmy środki, które służą tu właśnie nie tylko różnym zadaniom społecznym, i również te środki nadal będą przeznaczane i nie myślimy w żadnych umów w tym zakresie wypowiadać w momencie, kiedy staniemy się właścicielem. I jeszcze jak pan przypomniał, mówiąc wcześniej o pandemii, która jest, my jako Orlen wobec sportu, wobec klubów sportowych zachowujemy się bardzo fair. Myśmy wręcz zmienili te umowy, ponieważ my nie otrzymamy teraz ekwiwalentu od sportowców ani od klubów. Zmieniliśmy te umowy, płacimy nadal, ekwiwalent otrzymamy w późniejszym czasie lub też zamienimy go na inne świadczenia, więc proszę zobaczyć, nie odcinamy tego, nie zwalamy wszystkiego na koronawirus. Staramy się generalnie realizować zadania społeczne.
No właśnie, w ubiegłym tygodniu został pan powołany na stanowisko prezesa zarządu PKN Orlen na kolejną kadencję. Takie trzy najważniejsze cele, jakie pan przed sobą stawia?
Ale panie redaktorze, to jest przedłużenie, to jest ciągłość. Ja już sobie postawiłem największe cele. Dla mnie największym celem jest przede wszystkim tworzenie dalej spółki multienergetycznej, stworzenie spółki, która będzie liczyć się w tym regionie, stworzenie spółki, która będzie miała solidne postawy, która będzie zreformowana, która będzie nowoczesna, która będzie miała ten pion innowacyjny, która będzie miała ten pion rozwojowy, optymalizacyjny, spółki, która będzie mogła robić duże inwestycje dla dobra następnych pokoleń i będzie to narodowa firma i to jest generalnie mój cel. Pora i czas skończyć z tym układem spółek, jak ja to nazywam, podsowieckim, że każdy gdzieś ma jakąś schetkę, każdy sobie gdzieś tam coś grzebie, nazywa to czempionem, nazywa to gigantem, a jeżeli chodzi o pojmowanie takich naszych spółek przez spółki europejskie, to wcale nie jesteśmy żadnymi gigantami. I właśnie, i pora z tym skończyć, budować silne, mocne spółki, skończyć z tym politykierstwem, które było wcześniej, bo choćby nawet sprawa Lotosu. Wszystkie formacje polityczne chciały połączyć Lotos, a nikt nie miał odwagi skończyć z tym kumoterstwem politycznym, z tymi swoimi wpływami, nikt nie miał odwagi tego zrobić. Ten rząd ma tą odwagę zrobić, ja również mam tą odwagę zrobić i to jest moim największym celem, który sobie stawiam na przyszłość, bo ta przyszłość jest bardzo ważna, to co powiedzie, dla następnych pokoleń i ta przyszłość jest choćby ważna po to, byśmy mogli bardzo szybko przez takie spółki, które będą mocno inwestować w polską gospodarkę, walczyli właśnie z objawami kryzysu i z kryzysem.
To rozumiem, że ten jeden z takich pierwszych celów to jest fuzja Lotosu z Orlenem.
Ale to nie jest tylko jeden z celów. To jest, panie redaktorze, cały czas podkreślam, że mamy na celu tworzyć multienergetyczny koncern i tak naprawdę przejęcie energii jest początkiem, a jeżeli się uda przejęcie Lotosu, nie jest końcem. Tak panu odpowiem.
Jasne. Panie prezesie, ostatnie pytanie. Apeluje pan o patriotyzm gospodarczy, czyli między innymi kupowanie polskich produktów. Jak to jest ważne dlatego, żebyśmy jak najszybciej wyszli z kryzysu?
Jesteśmy narodem 38-milionowym. Mamy własną walutę. Mamy polskie firmy. Mamy towary wyprodukowane w Polsce. Jeżeli wszyscy generalnie będziemy jeszcze mocniej nie tylko mówić, ale realizować patriotyzm gospodarczy, to będziemy szybciej pobudzać gospodarkę. Ta gospodarka będzie zdecydowanie szybciej się ożywiać. Będziemy tworzyć tak zwany krwioobieg, jak ja to nazywam, gospodarczy, zamknięty, który pozwoli zdecydowanie szybciej się nam rozwijać, wyrwać się z tego kryzysu. A to wszystko musimy zrobić. To nie jest kwestia, że to zrobi jedna czy druga osoba. Każdy z nas musi mieć w sobie kodowane, tak jak mycie rąk, czy higienę, musi mieć kodowany w sobie patriotyzm gospodarczy. Wtedy szybciej pobudzimy naszą gospodarkę i to jest taki mój apel do wszystkich. To jest współczesna forma dzisiaj patriotyzmu. Uważam, że taką współczesną formę patriotyzmu powinniśmy wszyscy pokazywać, wzmacniać. To nie jest nic dziwnego. To robią Francuzi, to robią Niemcy. Zawsze mówiłem, że kapitał ma swoją narodowość. Teraz widzimy, że kapitał ma swoją narodowość. Gdyby kapitał nie miał narodowości, czy Orlen by był takim pionierem w walce z koronawirusem? No nie, no proszę zobaczyć. Mamy najniższe ceny paliw. Najniższe w Europie, mimo iż kupujemy generalnie ropę po tych samych pieniądzach, co wszyscy w Europie. Mamy najniższą cenę, bo my przez to walczymy z objawami, bo dla nas ten rynek jest ważny, dla nas jest ważne, żeby ten rynek się jak najszybciej regenerował.
Panie prezesie, i tego życzymy sobie i naszym wszystkim słuchaczom. Musimy kończyć i postawić tutaj kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego życzę. Życzę przede wszystkim zdrowia.
Bardzo dziękuję również. Do zobaczenia.
Do usłyszenia. Gość dnia Radia Gdańsk.